Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 21 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Chojnicach, Wydział II Karny, w składzie przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Tomasz Biernikowicz, protokolant sekretarz sądowy Kamila Maćkowska, po rozpoznaniu w dniach 15 kwietnia 2013 roku, 6 maja 2013 roku i 20 maja 2013 roku na rozprawie w sprawie wniosku oskarżyciela posiłkowego Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Wspólna Ziemia w Paszczynicy przeciwko Arseniuszowi Finster, urodzonemu 6 kwietnia 1964 roku w Chojnicach, syna Henryka i Zofii z domu Stolpan, obwinionemu o to, że w dniu 10 września 2011 roku na płycie Starego Rynku w Chojnicach uciążliwie zakłócał przebieg zgromadzenia publicznego, to jest o wykroczenie z artykułu 52, paragraf 1 punkt 1 Kodeksu Wykroczeń, w punkcie pierwszym. Uniewinnia obwinionego Arseniusza Finstera od popełnienia zarzuconego mu wykroczenia. W punkcie drugim. Na podstawie artykułu 118, paragraf 2 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z artykułem 616, paragraf 1 punkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego zasądza od oskarżyciela posiłkowego Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Wspólna Ziemia w Paszczynicy na rzecz obwinionego Arseniusza Finstera kwotę 329 zł tytułem kosztów postępowania. W punkcie trzecim. Na mocy artykułu 118, paragraf 2 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z artykułem 616, paragraf 1, punkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego zasądza od oskarżyciela posiłkowego Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Wspólna Ziemia w Paszczynicy na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Chojnicach kwotę 116,80 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych. Proszę usiąść, sąd uzasadni motywy swojego orzeczenia. Sąd na podstawie zgromadzonego materiału w sprawie, to jest w oparciu o zeznania świadków, a także, jak się okazało, kluczowym dla sprawy mającym znaczenie dowodzie w postaci nagrań obrazu i dźwięku z przebiegu tego zgromadzenia, wydał wyrok, który przed chwilą ogłosił, i na podstawie tak zebranego materiału dowodowego sąd nie znalazł w zachowaniu obwinionego przesłanek, które by wyczerpywałyby znamiona wykroczenia opisanego w artykule 52 Kodeksu Wykroczeń. Artykuł ten, 52, w punkcie pierwszym brzmi następująco. Kto przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu niezakazanego zgromadzenia. Niewątpliwym oczywiście w sprawie było to, że zgromadzenie nie było zakazane. Niewątpliwym dla sądu było również i to, że zgromadzenie to i jego przebieg, chęć w ogóle jego zorganizowania było przejawem chęci skorzystania z konstytucyjnie gwarantowanej wolności zgromadzenia się i wyrażania też poglądów. Stąd też zarzuty pełnomocnika obwinionego co do tego, że oskarżyciel posiłkowy jest podmiotem nieuprawnionym, nie ma interesu prawnego w tym, żeby wytoczyć przez sąd powszechny sprawę w tym zakresie, są nieuzasadnione. Stowarzyszenie jest bytem prawnym. Jako taki funkcjonuje w obrocie prawnym i z racji tego funkcjonowania wchodzi w kontakt, wchodzi w relacje prawne z innymi podmiotami. Z tych relacji prawnych mogą rodzić się zdarzenia prawne skutkujące tak odpowiedzialnością w sferze prawa cywilnego, jak i odpowiedzialnością w sferze prawa karnego czy prawa wykroczeń. Niewątpliwym jest też to, że stowarzyszenie może korzystać z tych wolności i praw, które są konstytucyjnie gwarantowane nie tylko osobom fizycznym, ale również osobom prawnym. Stąd też, jeśli ustawodawca, jeśli autorzy konstytucji gwarantują komuś wolność zgromadzania się, to ta gwarancja nie jest zastrzeżona tylko dla osób fizycznych. Jest ona zastrzeżona dla wszystkich podmiotów prawa, również i stowarzyszeń. Stąd też, jeśli stowarzyszenie uznaje, że jej wolność zgromadzania się została naruszona, to ma możliwość skierowania sprawy do sądu. W tym zakresie sąd nie podzielił argumentów pełnomocnika obwinionego co do tego, że to stowarzyszenie jest nieuprawnionym podmiotem do inicjowania tego typu postępowania, jakie dzisiaj zakończyło się wyrokiem. Natomiast dalsza część postępowania dowodowego wykazała, że zachowanie obwinionego nie nosi znamion niezbędnych do przypisania mu odpowiedzialności za wcześniej zdecydowany artykuł 52. Mianowicie, jeszcze raz sąd przypomni tutaj jego brzmienie, kto przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu niezakazanego zgromadzenia. Otóż ustawodawca ustanowił ten przepis w ten sposób, że wymaga się umyślności po stronie obwinionego, umyślnego działania, czyli albo zachowania przeprowadzonego w zamiarze bezpośrednim, albo zachowania znamieniającego się zamiarem ewentualnym. I jeśli byśmy rozpatrywali to zachowanie w zamiarze bezpośrednim, to należałoby powiedzieć, że obwiniony wie, że narusza swym postępowaniem tą normę prawa i jednocześnie chce tego naruszenia dokonać, a zamiar ewentualny przejawia się w tym, że dana osoba przewiduje, że może swym postępowaniem naruszyć daną normę i na to się godzi. Ale sąd w zachowaniu obwinionego nie znalazł. Nie znalazł przejawów tego, że ani chciał naruszyć, zakłócić przebieg, ani też, że godził się na to. Jak pokazują dowody, a w szczególności nagrania z przebiegu zgromadzenia i wystąpień obwinionego, widać wyraźnie na jednym z nagrań, jak obwiniony poleca przesłuchanemu zresztą w sprawie świadkowi, aby skierował w inną stronę membranę głośnika, z którego to głośnika wydobywa się głos obwinionego. Rzecz jest bardzo istotna, bo gdyby obwiniony chciał zakłócić przebieg zgromadzenia, to przecież nie poleciłby tej osobie skierowanie membrany w inną stronę. Wprost przeciwnie. Zasady doświadczenia życiowego pokazują, że ten, kto chce komuś wyrządzić jakąś dolegliwość, będzie postępował w taki sposób, żeby zapewnić sobie maksymalny efekt swojego postępowania. Tymczasem tutaj stało się wprost przeciwnie. Zgodnie ze swoim zapewnieniem uczynionym na początku wystąpienia, że szanuje wolność do zgromadzenia się, membranę głośnika odwrócił. Pełnomocnik oskarżyciela próbował lansować tezę o tym, że zachowanie obwinionego charakteryzowało się premedytacją, czyli tym, że z góry powziął, przygotował i zrealizował ów zamiar zakłócenia przebiegu. Zapewne pełnomocnik oskarżyciela miał tu na myśli to, że obwiniony przygotował sobie miejsce wystąpienia, sprzęt nagłaśniający, a następnie tego sprzętu używał. Ale czy rzeczywiście używał tego sprzętu w taki sposób, żeby zakłócić? I tutaj znowu przesłuchany świadek w sprawie, który obsługiwał ten sprzęt nagłaśniający, dowodzi tego, że nie było intencją obwinionego ani chęcią zakłócenia przebiegu zgromadzenia swoimi wystąpieniami, gdyż aparatura nie była ustawiona na maksymalny poziom głośności. Jak zeznał świadek, który obsługiwał ten sprzęt, nie działała ona w maksymalnym zakresie swojej mocy. Ona była jedynie częściowo nastawiona w swej skali mocy. Z tego też tytułu nie można dopatrywać się po stronie obwinionego tego, że w sposób umyślny zakłócał przebieg, czy też usiłował zakłócić przebieg tego zgromadzenia. Ale w niniejszej sprawie zwrócić jeszcze trzeba uwagę na inny aspekt, a mianowicie na samo zachowanie obwinionego. Otóż nie sposób uciec od tego, że wystąpienie burmistrza było też, podobnie jak organizacja zgromadzenia, realizacją konstytucyjnie gwarantowanego mu wolności, a mianowicie wolności wyrażania swoich myśli i poglądów. Wolność wyrażania myśli i poglądów znajduje swe ujście w różnych tworach działalności człowieka, począwszy od sztuki, a skończywszy właśnie na wystąpieniach skierowanych na forum publicznym do nieoznaczonej liczby adresatów. Pojawia się zatem tutaj zagadnienie styku realizacji wolności obwinionego z realizacją wolności stowarzyszenia, które organizuje zgromadzenie. Rzecz jest o tyle istotna, że kodeks wykroczeń wymaga, aby wykroczenie było czynem bezprawnym, czyli zakazanym przez ustawę. Samo zachowanie obwinionego w momencie, kiedy staje i wygłasza swoje poglądy, nie jest samo przez się, proszę zauważyć, nie jest samo przez się zachowaniem bezprawnym. Wprost przeciwnie, jest realizacją konstytucyjnie gwarantowanej wolności wyrażania swoich myśli i poglądów. Problem natomiast, jak pokazuje życie, zaczyna się w momencie, kiedy realizacja wolności jednego człowieka narusza wolność innego podmiotu prawa, czy to człowieka, czy też osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. I tu oczywiście doktryna prawa, jak i orzecznictwo sądów jest zgodne w tym zakresie, że być tak nie może, że jedna wolność jest ważniejsza od innej. Należy czynić taki użytek, aby możliwa była realizacja wolności drugiego podmiotu. I przeprowadzone postępowanie dowodowe w tej sprawie pokazało, że realizacja wolności zarówno przez obwinionego, jak i przez stowarzyszenie była możliwa. Na to zwracał już pełnomocnik obwinionego, ujmując to w lapidarnej formie na ostatnim posiedzeniu, na ostatniej rozprawie, stwierdzając, że kto chciał usłyszeć, to usłyszał. Obrazując to i spoglądając na materiał dowodowy zebrany w sprawie, a w szczególności na rejestrację przebiegu zgromadzenia w tym filmie o znacznie dłuższym czasie trwania, to jest 40 minut, widać, że zgromadzenie, organizatorzy zgromadzenia dysponowali głośnikiem, między innymi głośnikiem postawionym na płycie Starego Rynku. Wokół tego głośnika było stale, przez cały czas, przez cały przebieg uwidoczniony na tym filmie, było wolne miejsce. Nie było w ocenie sądu przeszkód, aby ta osoba, która chciała wysłuchać argumentów mówców zgromadzenia, stanęła w takiej odległości, aby móc swobodnie, w sposób niezakłócony wysłuchać tego, co ma do powiedzenia mówca zgromadzenia. Owszem, zachodzi jedyny moment, kiedy głos obwinionego nakłada się na głos mówcy, owej pani z Warszawy, która była w tym procesie przedstawiana jako gwiazda wystąpienia, jako gwóźdź programu. I w tym momencie dochodzi do nałożenia się tych głosów. Ale w ocenie sądu nie było też przeszkód dla osoby, która chce wysłuchać przedstawicielki z Warszawy, bo gdy ta osoba, która chciałaby wysłuchać tej osoby, stanęłaby koło głośnika, jakim dysponował organizator zgromadzenia, to jej wystąpienia by wysłuchał. Z równym powodzeniem, i tutaj sąd bierze na siebie pełną odpowiedzialność za to stwierdzenie, z równym powodzeniem tą sprawę można było wytoczyć przeciwko organizatorowi wystąpienia promocji stoiska handlowego w Domu Libera. I z równym powodzeniem ten wniosek można było skierować przeciwko Przemarszowi Harcerzy. Film jednoznacznie w ocenie sądu dowodzi, że Przemarsz Harcerzy spowodował, że na pewien moment uczestnicy zgromadzenia musieli przestać swojego wystąpienia. Był to owszem krótki moment, on trwał niewiele, ale skądinąd ustawodawca nie rozróżnia, jak długo ma trwać zakłócenie. Ustawodawca wymaga tylko, aby ktoś zakłócił przebieg. A patrząc z punktu widzenia wykładni językowej, zakłóca ten, kto swym postępowaniem wprowadza jakiś nieporządek, jakiś chaos do z góry jakiegoś założonego porządku. Przemarsz Harcerzy spowodował, można powiedzieć, nawet więcej, w cudzysłowie, szkody w wystąpieniu mówców zgromadzenia, bo w ogóle mówić nie mogli. W momencie, kiedy natomiast przemawiał Arseniusz Finster, obwiniony, oni swój głos mogli zabierać. Podobnie rzecz przedstawia się z mężczyzną, który zapewniał oprawę muzyczną promocyjnego otwarcia stoiska handlowego. Była puszczana muzyka i to w sposób dosyć głośny. Słychać ją w sposób ewidentny na nagraniu, jakie zostało odtworzone na ostatniej rozprawie. Stąd też z całą odpowiedzialnością sąd stwierdza, że równie dobrze można byłoby to kierować w stosunku do tych podmiotów, ten wniosek o ukaranie. Ale i z taką samą odpowiedzialnością sąd stwierdza, że i w tamtych sprawach ten wniosek nie miałby szans na przekucie go w skazanie tego podmiotu. Bo podkreślić trzeba i to, co stwierdził pełnomocnik obwinionego. Organizator zgromadzenia nie zapewnił sobie wyłączności starego rynku. Stary rynek jest placem o dużej powierzchni. Gdyby organizator zgromadzenia zapewnił sobie tą wyłączność, wówczas sprawa by przedstawiała się inaczej. Skoro ktoś uzyskał zezwolenie na korzystanie tylko i wyłącznie przez siebie z określonego miejsca, a ktoś inny wbrew uzyskanemu zezwoleniu wchodzi w jego uprawnienia, w szczególności obwiniony, to wówczas rzeczywiście można by mówić, że w sposób umyślny zakłócał przebieg takiego zgromadzenia. Tymczasem organizator zgromadzenia nie zapewnił sobie wyłączności starego rynku w Chojnicach. Co więcej, nie było też w porządku zgromadzenia ustalonego, określonego miejsca, w którym zgromadzenie ma stanąć. Owszem, w pewnym sensie było ono zdeterminowane długością przewodu, jaki miał być pociągnięty od galerii pana Blocha, aby uczestnicy zgromadzenia mogli słyszeć mówców, którzy korzystali ze sprzętu nagłaśniającego. Lecz znamienne są zeznania jednego ze świadków w tym postępowaniu przesłuchanych z inicjatywy oskarżyciela posiłkowego, który stwierdził, że w momencie, gdy zobaczyliśmy obwinionego, byliśmy niejako zmuszeni stanąć obok niego. Świadek nie powiedział wprost, że potraktował to jako konieczność podjęcia rękawicy. Ale z jego wypowiedzi wynikało, że ta sytuacja jakby była dla organizatorów zgromadzenia w ich interpretacji prowokacją ze strony obwinionego. Stąd też mimo pewnej możliwości przesunięcia się w inną stronę, z takiej możliwości nie skorzystali. Stąd też podsumowując, sąd nie znalazł w zachowaniu obwinionego przesłanek, które wyczerpywałyby umyślne jego działanie nakierowane na zakłócenie bądź na usiłowanie zakłócenia przebiegu zgromadzenia. Konsekwencją braku tych przesłanek w zachowaniu obwinionego było uniewinnienie go od zarzucanego mu czynu, o czym sąd orzekł w punkcie pierwszym. Natomiast orzeczenie o kosztach zawarte w punkcie drugim i trzecim jest konsekwencją przepisów z zakresu kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a mianowicie artykuł 118, paragraf 2 stanowi, że w sprawach, w których oskarżyciel posiłkowy wytacza oskarżenie i obwiniony jest uniewinniony, to wówczas tenże oskarżyciel posiłkowy ponosi koszty postępowania. Ustawodawca jakby w ten sposób nakłada na tego oskarżyciela posiłkowego, a nie na siebie, obowiązek poniesienia kosztów związanych z postępowaniem. Mając na uwadze brzmienie tego artykułu, przy odpowiednim zastosowaniu artykułu 616 należało na rzecz Arseniusza Finstera zasądzić kwotę 329 zł. Kwota ta jest sumą kosztów, jakie poniósł w tym postępowaniu. Z jednej strony wynagrodzenie pełnomocnika zawodowego, adwokata Schmidta, 180 zł, powiększone o 20% za każdą kolejną rozprawę, w której uczestniczył i reprezentował obwinionego, plus jeszcze 5 zł, które zostało wydatkowane przez obwinionego w związku z uzyskaniem odpisu jednego z protokołów rozprawy. W sumie kwota 329 zł. Natomiast punkt trzeci dotyczy kosztów sądowych, jakie zostały poniesione można powiedzieć, tymczasowo wyłożone przez Skarb Państwa, a związane z tym postępowaniem. Otóż jest to kwota z jednej strony 16,80, a mianowicie koszty zwrotu, opłata tytułem zwrotu kosztów podróży świadka 16,80 została wypłacona ze środków budżetowych tutejszego sądu i zryczałtowane wydatki wynikające z przepisów odpowiedniego rozporządzenia w sumie 116,80 zł i również w tym zakresie oskarżyciel posiłkowy musi te koszty ponieść. Sąd nie będzie pouczał ani obwinionego, ani oskarżyciela posiłkowego nieobecnego tu na sali o możliwości, jak też trybie wniesienia apelacji, gdyż obaj korzystają z usług pełnomocnika zawodowego, w związku z tym w tym zakresie mogą skorzystać z ich pomocy. To wszystko.